Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
8:35 na zegarze, poranek w Radiu Wnet trwa, a już teraz zapowiadany gość w studio tutaj u nas na krakowskim Przedmieściu jest już ze mną Michał Bruszewski, korespondent wojenny, pisarz, publicysta, analityk Defense 24. Dzień dobry.
Dzień dobry tobie, Jaśmino, i dzień dobry słuchaczom Radia Wnet.
Cieszę się, że jesteś naszym gościem. No i teraz odwołamy się do twojego doświadczenia jako i korespondenta wojennego, ale też człowieka, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej. Powiedz proszę, jak odebrałeś wczorajszą informację o irańskim ataku na Izrael? Czy było to dla ciebie zaskoczenie?
Nie było to dla mnie zaskoczenie. Tutaj chciałbym wrócić jeszcze do rozpoczętej operacji izraelskiej inwazji na Liban. O tym, że do niej dojdzie, to nawet na antenie Radia Wnet chyba miesiąc temu, znaczy miałem takie przeświadczenie, że do tego dojdzie. Potem mieliśmy kaskadę różnych wydarzeń. Oczywiście spektakularna akcja wywiadu izraelskiego i wojska w postaci najpierw wysadzenia pagerów i walkie-talkie, co zlikwidowało praktycznie całe wojskowe kierownictwo średniego szczebla Hezbollahu, i to jeszcze w taki sposób, no można powiedzieć, bardzo dotkliwy, dlatego że jeszcze jak ktoś ten pager miał, spojrzał na niego i na przykład stracił oko, no to jeszcze stracił oko, ale jeżeli mężczyźnie w kieszeni wybuchł ten pager, no to chyba nie muszę słuchaczom tłumaczyć, co się wydarzyło. No i potem mieliśmy atak na w ogóle centralę polityczno-wojskową Hezbollahu, śmierć Hasana Nasrallaha. I tutaj no to wszystko zwiastowało, że do tej inwazji dojdzie, i mamy do czynienia z wielką wojną na Bliskim Wschodzie, którą eksperci przepowiadali. I te wydarzenia, czyli ostrzał z Iranu, atak terrorystyczny w Dżafie, czy walki na południu Libanu, no one to potwierdzają. Tutaj jeszcze chcę zauważyć jedną rzecz, że jednak mimo wszystko Hasana Nasrallaha Amerykanie do tej pory nie likwidowali. Zabili Bin Ladena, zlikwidowali Abu Bakra al-Baghdadiego, zlikwidowali generała Sulejmaniego, ale Nasrallaha trzymali żywego. Dlaczego? I teraz trzeba tutaj jedną rzecz odnotować, dlatego że Nasrallah był zbójem, ale widocznie z tego rodzaju zbójów pożytecznych, dlatego że jak 7 października 2023 Hamas dokonał ataku na terytorium Izraela, wyszedł ze strefy Gazy z tą swoją ofensywą, to wszyscy oczekiwali płomiennej wojennej przemowy Nasrallaha, a potem gdy on tą przemowę wygłosił, to Arabowie rzucali kapciami w ekran. Są takie materiały. Dlaczego? Dlatego, że uznano go za tchórza i kunktatora, który nie włączył się do wojny, więc to kierownictwo organizacji Hezbollah nie do końca chciało otwartej wojny.
No i teraz spójrzmy na to, co dla tych wewnętrznych struktur Hezbollahu, ale też na Hamas oznacza likwidacja wysokich rangą, czy najwyższych rangą przywódców, bo Hasan Nasrallah, no tutaj mówimy o głównym tym przywódcy Hezbollahu, na ile to wpływa już teraz na destabilizację całej tej struktury. I jeszcze od razu nawiążę do Hamasu. Dzisiaj jeden z gości Poranka Wnet zwrócił uwagę na to, że ten atak, który był przeprowadzony w Izraelu, atak terrorystyczny, on był przeprowadzony przez Hamas. To oznacza, że Hamas ma potencjał do odbudowy, że Hamas skoordynował ten atak prawdopodobnie ze stroną irańską. Jak byś określił dzisiaj potencjał tych struktur?
Znaczy, tak jak mówię, no to jest wielka wojna. Jeżeli atakuje Hamas w Tel Awiwie, jeżeli są walki na północnym froncie, jeszcze dogasające walki w strefie Gazy, jeszcze ostrzał Iranu, no to mamy do czynienia z wielką wojną. Przypomnę, że w Libanie zabito około 1000 osób, 1 000 000 osób musiało opuścić swoje domy. Zresztą ci osadnicy z północy Izraela też swoje domy musieli opuścić, więc to jest dramat po obu stronach granicy. Oczywiście ja tutaj nie bronię w żadnej mierze Hezbollah. To jest organizacja terrorystyczna, natomiast moim zdaniem premier Netanyahu potwierdził to, co już osądził Międzynarodowy Trybunał Karny, że jest zbrodniarzem wojennym, dlatego że no jednak inwazja na Liban to jest pogwałcenie prawa międzynarodowego. I przypomnę, jak opinia publiczna komentowałaby sytuację, gdyby to Hezbollah uderzył na północy Izraela, twierdząc, że musi stworzyć strefę buforową, albo dokonał ataku na przykład na gabinet rządu izraelskiego. Jakby to oceniła opinia publiczna? No, że to jest akt terrorystyczny. Prawda?
I jeszcze myślę, że ważnym aspektem są zdolności izraelskiego wywiadu, bo jednak te zabójstwa, mieliśmy zabójstwo w Teheranie, przecież przy jakimś budynku ochranianym rządowo. To jest tak, że pokazują, że Izrael potrafi przeprowadzać bardzo precyzyjne operacje już na takim chyba najwyższym szczeblu, więc na pewno potrafi też precyzyjnie uderzać. My mówimy jednak o ogromnych masowych atakach, w których giną dzieci, giną cywile.
Znaczy tutaj właśnie bym rozróżnił te dwie kwestie. To, co dokonał wywiad Izraela, Mossad, i to, co zrobiło wojsko, to jest akcja spektakularna. Z perspektywy militarnej to można powiedzieć, powetowali sobie te nieudolności, które wyszły przy ataku Hamasu. Natomiast pamiętajmy, że potencjał Hezbollahu, i dlatego Izrael uderzył w kierownictwo wojskowe i polityczne, dlatego że Hezbollah jest o wiele większą siłą niż Hamas. Hamas mógł liczyć na 20 tysięcy ludzi pod bronią. Hezbollah może liczyć na 2 razy lub 3 razy więcej. Jest uzbrojony w lepszą broń, ma lepszą głębię strategiczną w postaci Libanu, który jest państwem zdestabilizowanym. Zresztą, co pokazała armia libańska, która z południa się wycofała i dała znać, prawda, że to już jest pojedynek między Hezbollahem a IDF. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że klasa technologiczna czy wyszkolenia Izraela deklasuje, czy Hezbollah, czy nawet deklasuje Iran. Tak, w przypadku tego ataku lotniczego widać było, że jednak żelazna kopuła w większości zadziałała. Natomiast co innego zdolności wojskowe, a co innego słuszność decyzji politycznych premiera Netanyahu. Ja wobec nich jestem krytyczny i niestety tutaj widać, że ta polityka jest zgubna i tak jak napisałem w jednym z komentarzy, moim zdaniem to jest wbrew izraelskiej racji stanu i wbrew libańskiej racji stanu, to co się dzieje na północy Izraela i na południu Libanu.
A dlaczego jest to wbrew izraelskiej racji stanu? Czy ta operacja może długofalowo jakoś odwrócić się przeciwko Izraelowi?
Już tłumaczę, dlaczego tak uważam. Dlatego, że wszystkie inwazje Izraela na Liban powodowały, że Liban popadał w odmęty politycznej destabilizacji i wspierał ruchy muzułmańskie kosztem ruchów chrześcijańskich, co było z niekorzyścią dla Izraela i powodowało, że cały czas na północy był taki otwarty front. W Izraelu porównuje się wojny w Libanie do wojny wietnamskiej w przypadku Amerykanów. To jest taka, można powiedzieć, niekończąca się historia. I to jest przeciwnik zupełnie innej klasy i terytorium zupełnie inne do prowadzenia działań zbrojnych niż Strefa Gazy, która jest zamknięta. Bo pytanie, czy wojska izraelskie mają plan walczyć tylko na południu Libanu, który jest oczywiście krajem małym, ale co z Bejrutem, który jest regularnie bombardowany? No tutaj też są połączenia, prawda, w Radio Wnet z Kazimierzem Gajowym. On lepiej wie o sytuacji na miejscu. Ja w Libanie byłem w 22 roku i w stolicy kraju nie ma prądu, nie ma władzy centralnej i to jest takie państwo rządzone przez różne enklawy. No i faktycznie jedną z tych enklaw to jest enklawa Hezbollahu, ale po każdej takiej interwencji to właśnie ta frakcja ma coraz więcej sił. I teraz oczywiście kierownictwo Hezbollahu zostało zdekapitowane całkowicie, co ułatwi IDF robotę, ale czy to zniszczy Hezbollah, skoro operacja w Strefie Gazy nie zniszczyła Hamasu?
No właśnie, to jest pytanie otwarte, tylko w takim razie jak zrozumieć tą politykę izraelską? No Izrael jednak pokazał, że tak naprawdę w ostatnich latach, że strategicznie jest bardzo sprawny, że faktycznie to jest tak naprawdę skrawek świata arabskiego, w którym stał się hegemonem. I pytanie, co w takim razie? Czy to jest tak, że to jest Benjamin Netanyahu, który chce jakoś ochronić swoją pozycję polityczną, który we własnym interesie kieruje się, mógłby takie decyzje podejmować i to jemu się opłaca, ale nie ma takiego zrozumienia w establishmentie izraelskim, że może to długoterminowo naprawdę skutkować czymś dużo gorszym dla Izraela?
Niestety mam wrażenie, że po prostu pewną siłą takiej inercji Izrael wszedł na tory wojenne, tak? Oczywiście operacja Żelazne Mieczy, czyli operacja przeciwko Strefie Gazy spowodowała, że trzeba było zrobić mobilizację. Zmobilizowano 200 tysięcy dodatkowych żołnierzy. To wojsko jest pod bronią, walczyło w Strefie Gazy, gdzie po pierwsze nie udało się odbić większości zakładników, po drugie nie udało się pokonać Hamasu. Operację przeprowadzono inaczej niż w Libanie, czyli pozostawiono przy życiu kierownictwo Hamasu. Dopiero na sam koniec zginął Ismail Haniya, zresztą w Iranie, jak wspomniałaś. I teraz jakby operację w Libanie zrobiono inaczej. Faktycznie w sposób spektakularny tutaj to kierownictwo zniszczono, ale czy to powoduje, że Izrael wygrywa wojnę? On wygrywa poszczególne bitwy i technologicznie jest w stanie, jak widzimy, naprawdę zadziwić świat. Natomiast co z rozwiązaniami politycznymi? Nie ma rozwiązania politycznego dla Strefy Gazy w ogóle i nie ma rozwiązania politycznego dla sytuacji w Libanie w ogóle. Co to oznacza? Przedłużającą się wojnę, kolejne znaki zapytania i taką wojnę właśnie z polityczną klęską, bo Izrael tutaj nie ma dobrych rozwiązań tak naprawdę. I pójście na konfrontację w sytuacji, gdzie oczywiście te walki na północy Izraela trwały i Hezbollah strzelał, ale nie przekroczył granicy, więc mi się wydawało, że to jest takie, można powiedzieć, zakulisowe porozumienie między Hezbollahem a IDF, że strzelamy do siebie, ale nie eskalujemy wojny. Okazało się, że jednak Netanyahu wybrał ten scenariusz otwartej inwazji.
Powiedział Michał Bruszewski, korespondent wojenny, pisarz, analityk Defense 24. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.